A Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. My już chyba po raz czwarty mamy takie dni skupienia tutaj i ja szczerze powiem, że się bardzo cieszyłem na te kolejne dni i dzięki uprzejmości naszej drogi gospodarzy. Ja tu częściej bywam w tym zborze, ale oni użyczają miejsca, że możemy się spotkać, że możemy wspólnie Pana chwalić, wielbić i Słowo Boże rozważać. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj rozpoczęt i tak się akurat złożyło, że wczoraj w garażu wymieniałem zimowe opony na letnie i słuchałem radia, bo tam grało mi i tam był taki wywiad, trwało to ponad pół godziny, gdzie kto spędza ten długi weekend. I ja tak się cieszyłem na to, że ja spotkam braci i siostry, z którymi większość z Was znam, ale chociaż nie wszystkich, ale wiedziałem, że będziemy mieli społeczność, że możemy się przybliżyć do naszego Pana. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś kosztownego, że my możemy przybliżać się do naszego Pana i możemy mieć społeczność z Panem, ale i między sobą. Chciałbym powiedzieć jedno, kiedy powstał pierwszy zbór, dzień 50 w Jerozolimie, my czytamy o tym w drugim rozdziale Dzieł Apostolskich w 42 wierszu, to my czytamy tam takie słowa o tych wszystkich, którzy zostali ochrzczeni, a wtedy ich było prawie 3000. Tam jest napisane tak, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 42 wiersz, taki znany, proszę nie szukać. I tu jest napisane tak, trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Chciałbym powiedzieć, tu jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. Może każdy z nas by powiedział, powinni się przede wszystkim modlić. A tu nawet modlitwa jest na dalszym miejscu, tak? I dlaczego tu jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej tu w pierwszej kolejności? Chciałbym na jedno zwrócić uwagę, że w tym czasie oni nie dysponowali Nowym Testamentem nauką Pana Jezusa. Oni nie mieli tych listów apostolskich, które my mamy, nie mieli dziejów apostolskich jako historii opisanej. I dlatego uczniowie przekazywali to, czego się nauczyli od samego Pana. I wiemy, że Pan dał taki czas łaski, że oni mieli wszystko wspólne, oni nie musieli się troszczyć o te zewnętrzne rzeczy. Po co? Po to, żeby mogli usiąść i słuchać Bożego Słowa. To był taki specjalny czas, który Pan dał. I my wiemy, że mieli przychylność. Tu te dalsze rozdziały mówią bardzo wiele o tym, co się wydarzyło. I to byłaby historia, ale nie akurat jest ten temat tutaj wytypowany z listu do Hebrajczyków. Ale chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie łaski, że się możemy bez przeszkód spotykać, możemy się modlić, możemy rozmawiać, możemy mieć tą społeczność. I wiemy, że ten pierwszy zbór taki okres dożywał i my teraz też jesteśmy wspólnie razem. Ale chciałbym jedno powiedzieć, już w 5 rozdziale i już w 8 rozdziale czytamy w Dziejach Apostolskich po ukamienowaniu Szczepana, oni się wszyscy rozproszyli. Ale tam jest napisane w tym 8 rozdziale, ale w rozproszeniu głosili Słowo Boże. Więc oni naczerpali, był taki czas łaski, a potem w rozproszeniu głosili Słowo Boże. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, kto słucha Bożego Słowa, niech sobie uprzytomni to, że zda rachunek i czy on przyjął to, czy będzie mógł to dalej przekazać, za to każdy z nas odpowie przed Panem. I dlatego ten czas, jaki teraz jest nam darowany po to, żebyśmy się mogli przybliżyć do Pana naszego Jezusa Chrystusa i czerpać z Jego słów i słuchać jak ta Maria. Kiedyś z racji swoich obowiązków to różni do nas przyjeżdżali kaznodzieje. Ja byłem odpowiedzialny za nasz teren i przyjechał też taki brat. On był z Nowej Gwinei, no taki no mula trochę i no, bez żadnych rekomendacji, bo czasami przychodzili tacy, którzy tam gdzieś taką karteczkę wyjmowali, że mam mój adres i mają u nas usługiwać, ale to był taki, który był zupełnie bez rekomendacji. No i przyszedł i rozmawiałem z nim. Zrobiłem kawę, bo żona jeszcze była w pracy. No i tak mu zadawałem szereg pytań, a on na wszystkie tak bardzo odpowiadał. To znaczyło, że znał Słowo Boże i drogę zbawienia. I w końcu ja się go pytam, no powiedz mi bracie, jakie to jest seminarium, kończyłeś szkołę, Biblię, no coś ty skończył, nie? A on mi mówi, ja skończyłem seminarium maryjne. No w Polsce seminarium maryjne, Maria, no... Tak, i on tak widział trochę takie zakłopotanie na mojej twarzy, no, że jakoś seminarium maryjne, a mówi, ty nie wiesz, co to jest seminarium maryjne? No ja mówię, wiesz, w naszej Polsce to są różne seminaria maryjne. Nie, nie, mówi, nie o to chodzi, ale usiąść u stóp naszego Pana i słuchać Jego słowa. To jest seminarium maryjny. On mnie tak bardzo zawstydził i muszę powiedzieć, że miał rację. On uciszył się, on słuchał i on znał Słowo Boże. Był młody, chyba miał 29 lat wtedy, on dalej usługuje, jest sługą Bożym, ale chciałbym powiedzieć, że w takiej prostocie mi opowiedział i tak mi, jak to młodzieżowcy mówią, nie zagiął. Ale chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma tą możliwość czytać Słowo Boże i uczyć się ze Słowa Bożego. I chciałbym powiedzieć, że tu jest na pierwszym miejscu, w tym 42 wierszu powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. Kiedy brat już mi zaserwował ten temat z listu do Hebrajczyków, z tego 12 rozdziału, już trochę wcześniej, bo myśmy o tej konferencji, o tych dniach skupienia wcześniej rozmawiali, to ja taki tytuł tu sobie zdrałem, nieustająca czujność w uświęconym życiu. Ja was wszystkich nie znam, bo część z was tu jest po raz pierwszy, ale wiem, że każdy, kto dożył zbawienia, to jest początek, a teraz ta droga za Panem, to nie jest taka łatwa. Kiedyś słuchałem takiego studenta chaty, mówił, bracie, ja jak się nawróciłem, to myślę, że już wszystko tak naj a idzie mi coraz gorzej. Nie, ja mówię, coś ty myślał, że od razu róże też mają kolce, nie, jeśli po nich przyjdzie stąpać. Nie, więc ja mówię, nie, Pan Jezus wcale nie powiedział, że wszystko się tak będzie dobrze układać. Ale on powiedział na świecie, ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. My wiemy, że Pan jest z nami. I wracając do tego, trwali w nauce apostolskiej. A więc wiemy, że w tym pierwszym zborze apostołowie przekazywali naukę, którą wzięli od samego Pana Jezusa. I ci słuchali, i my czytamy, że oni się nawracali, a Pan przydawał na co dzień do zboru. Chciałbym powiedzieć, Pan przydawał na co dzień do zboru. I chciałbym powiedzieć, że ten zbór był taki, że jak czytamy 5 rozdział Dziejów Apostolskich, tam w poprzednim rozdziale 4 czytamy, że oni wszystko mieli wspólne i teraz przed Ananiasz i Safira. I oni też chcieli wyglądać jako ci, którzy dali wszystko, ale oni tylko część dali, a część zostawili na tą, jak się u nas mówi, na tą czarną godzinę, nie? I my wiemy, kiedy apostoł Piotr zapytał, czy to wszystko jest? My wiemy, że Piotr, ten Ananiasz skłamał i takie ostre słowa Piotra były i my wiemy, że ten Ananiasz padł martwy. Okłamał Ducha Świętego. I my wiemy, że w tej historii za chwilę przyszła jego żona, Safira. To znaczyło, to imię znaczy piękna. I ta piękna Safira też to samo kłamstwo powiedziała, które powiedział jej mąż. I ją spotkało to samo. Dlaczego ja o tym właśnie mówię? Tam nie czytamy, żeby założył zbór żałobę, no bo dwoje ludzi. odeszło. I my czytamy, że padł strach na wszystkich, którzy to słyszeli. I w tym 5 rozdziale my czytamy, że tam się nikt do nich nie mógł przyłączyć. I można by powiedzieć, no plajta, no już do tego zboru nikt nie przyjdzie, stagnacja, koniec. Ale tam jest powiedziane, ale Pan przydawał na co dzień. Co to znaczy, że do tego zboru nie mógł się przyczepić, czy nie mógł przyjść do zboru nikt, który z tej społeczności Eklezja nie był w tym wybranym, a więc tylko ci, którzy dożyli zbawienia, a dla takich połowicznych nie było miejsca. I tu mamy tak bardzo wyraźnie powiedziane, że nie ma połowicznie zbawionych. Albo jestem dzieckiem Bożym, albo dla mnie jest autorytet, jedyny autorytet to jest Słowo Boże, a jeśli nie, to ja się tam nie zmieszczę. I my wiemy, że tam byle kto nie mógł przystać do tego zboru. Ale jest napisane, ale Pan przydawał na co dzień. I myślę, że nam się też o to rozchodzi. I teraz wróćmy na moment do tego, trwali w nauce apostolskiej. Gdy my czytamy Stary Testament, to my wiemy, że po powrocie z niewoli babilońskiej zostało wprowadzone Ezdrasz, to był taki mąż Boży, który był nauczycielem, zostało w narodzie izraelskim wprowadzone nauczanie. I każdy chłopiec żydowski od 6 roku życia chodził do synagogi na nauczanie. I on musiał się, no ponieważ większość była niepiśmienna, więc oni się wszystkiego musieli uczyć na pamięć. I musieli uczyć się 5 księgą, musieli uczyć się wielu psalmów, księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i kilku innych miejsc musieli się uczyć na pamięć. Jak się uczyli na pamięć, to nie zaczynali od tego, żeby historia stworzenia i tak dalej, ten pierwsza księga Mojżeszowa, ona jest tak w miarę bardzo taka bym powiedział, interesująca pod każdym względem, ale musieli się uczyć od Księgi Praw i musieli się tego uczyć na pamięć. Potem się uczyli 5 Księgi Mojżeszowej, to było powtórzenie wszystkich praw, a potem dopiero czytali inne Księgi Mojżeszowe, tą 1 księgę. To taka kolejność była, to można wyczytać, dowiedzieć się o tym w historii nauczania w narodzie izraelskim. I oni tkwili w tym nauczaniu. I pierwszy raz chłopak taki żydowski mógł przyjść do świątyni z rodzicami, gdy miał 12 lat, a dopiero w 13 roku był już zobowiązany, tak jak dorosły człowiek, we wszystkich tych uroczystościach, obrzędach uczestniczyć. I w tych księgach mojżeszowych mamy wiele rzeczy napisanych, takich, które są do dzisiejszego dnia aktualne. Ja bym tylko przeczytał z 5 księgi mojżeszowej. Ta 5 księga mojżeszowa to jest powtórzeniem prawa mojżeszowego. My wiemy, że Mojżesz, ten sługa Boży, on nauczał naród izraelski w czasie 40 lat wędrówki. On ich uczył na co dzień i to zostało przekazywane, a chciałbym powiedzieć, kiedy Mojżesz już wiedział, że odejdzie, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, on jeszcze raz wszystko powtarzał i to zostało zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej. I chciałbym powiedzieć, że tu są wypisane prawa, jakie miał przestrzegać naród izraelski. Ale nie tylko naród, ale tam są powiedziane i prawa, jakie miał przestrzegać król. Król. Nie tylko ten zwykły szarak, ten zwykły obywatel, ale członek tego wybranego narodu, ale miał przestrzegać król. Ostatnio czytam, bo niezależnie od wszystkiego, co czytam z różnych źródeł, czytamy z żoną po kolei od Stary Testament, Nowy Testament i tak w koło, już nie wiem ile razyśmy przeczytali, zawsze wspólnie czytamy i teraz akurat czytamy przypowieści Salomonowe. I chciałbym powiedzieć, że ta mądrość, która jest w tych przypowieściach, jest naprawdę taka, że po tylu tysiącach lat ona jest ciągle aktualna. I tak jakoś takie pytanie się mi pojawiło, jak to jest możliwe, że taki mądry król, jakim był Salomon. I o Salomonie mówią i ludzie tego świata mówią o tym, że jest takie przysłowie u nas nawet, które się mówi, że z próżnego i Salomon nie naleje i tak dalej. Jest wiele takich powiedzeń. Wiedzą ludzie, kim był Salomon. A wiemy, jaki był początek. A niestety wiemy, jaki był jego koniec życia. I gdy my popatrzymy do tego Starego Testamentu, ja bym przeczytał to, co jest tak ważne z nauczaniem. To jest zapisane w 17 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Może to sobie przeczytamy. Takie miejsce Słowa Bożego. Od 15 wiersza parę następnych. To jest to, co Mojżesz mówi jako polecenie. Tego tylko postanowisz nad sobą króla, którego obierze Pan Bóg twój. Spośród braci twoich postanowisz nad sobą króla. Nie będziesz mógł przełożyć nad sobą cudzoziemca, który by nie był bratem twoim. Tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni nabył. Ponieważ wam Pan rzekł, nie wracajcie się zaś tą drogą więcej. Nie będzie też miał wiele żon, aby się nie odwróciło serce jego. Srebra też i złota niech nazbyt wiele nie nabywa. A gdy usiądzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów lewitów. I będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, a czynił je. Tu jest tak bardzo wyraźnie napisane, jak ma się zachowywać król. A więc wiadomo było, że królem mógł być tylko powołany ten, który był z narodu izraelskiego. I to tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane na początku. A teraz jest powiedziane taka rzecz, nie będzie miał wiele koni. Dlaczego? Dlatego, że konie sprowadzano z Egiptu. I chciałbym powiedzieć, że to robił Salomon i sprowadzał wiele koni. Jest taka książka, a jednak Pismo Święte ma rację, Werner Keller jest autorem tej książki i tam jest bardzo wiele takich odkryć archeologicznych, takich różnych wydarzeń i zjawisk, które ściśle potwierdzają prawdę Pisma Świętego. I kiedyś tam, gdzie był Pałac Salomona i to były odkopywane te miejsca i tam stwierdzili bardzo wiele takich prostokątnych budowli. Zaczęto to badać. To były stajnie dla koni i tego tam było bardzo dużo. Wszystkie według jednakowego wzoru budowane. On budował to i robił to, czego w Słowie Bożym nie było. Dalej tu jest powiedziane, nie będzie też miał wiele żon. My wiemy z pierwszej Księgi Królewskiej, do czego Salomon doszedł. I taka straszna rzecz się stała. Ile on miał wiele żon i to miał żony poganki i one odwróciły go od Boga. Straszna rzecz. A tu jest napisane o tym, że gdy usiądzie na stolicy, będzie czytał zakon, jest najpierw powiedziane, że przepisze ten zakon własnoręcznie i będzie go czytał na co dzień. Salomon tego nie robił. Straszna rzecz, ale on tego nie robił. Bo gdyby to robił, gdyby to respektował, to by do takiego stanu nie doszedł. I to jest dla nas taką przestrogą, że my mamy trwać w nauce Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że to, co spotkało naród izraelski z powodu Salomona, że on odszedł, podział królestwa na północne i południowe, walki i tak dalej, nie respektował Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, kiedy Jozue stanął przed tak wielkim zadaniem, my wiemy, że Jozue był sługą Bożym i on towarzyszył, on był stale razem, był z Mojżeszem i od niego się uczył. I to jest coś wspaniałego, jeśli my mamy nauczyciela, u boku którego możemy się uczyć. My wiemy, że Jozue i Kaleb to byli ci dwaj, jedyni z tych 12, którzy wrócili z wspaniałym poselstwem. Ziemia obiecana jest ziemią wspaniałą. Ta reszta nie. I my wiemy, że tych dwóch weszło do ziemi obiecanej. A naród izraelski miał poważne zadanie. Oni stanęli, przeszli przez Jordan i stanęli na granicy państwa, na granicy tam, gdzie było to miasto Jericho i tak dalej. I tak wielkie zadanie miał Jozue, a my wiemy, co wszystko Mojżesz przeżył, prowadząc ten naród, a teraz ten młodszy, jego sługa, miał prowadzić naród i zdobywać po kolei tę ziemię. I tu jest powiedziane w pierwszej rozdziale tej księgi Jozuego, jest powiedziane tak w ósmym wierszu. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust Twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, aby strzegł i czynił wszystko, co napisane w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi Twoje i na ten czas roztropnym będziesz. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust Twoich. Niech nie odstępują. To jest takie polecenie. My wiemy, że to był początek dzieła zajmowania ziemi obiecanej. I tu jest powiedziane, niech nie odstępują te księgi. Więc jest znowu taka przestroga, że my mamy trwać w nauce, którą mamy zawarte w Słowie Bożym. Ja tylko jeszcze może krótko powiem, bardzo często u nas w naszych zborach mówi się o tym, jak Dawid sprowadzał skrzynię przymierza, jak pląsał, jak tańczył i to ma być jakąś taką podstawą, że i my możemy też na różnych nabożeństwach i zatańczyć w różnych społecznościach. I to się eksponuje bardzo. Ale chciałbym powiedzieć, że zanim to się stało, my wiemy, że skrzynia przymierza była u Filistynów. Filistyni tą skrzynię przymierza oddali, wrócili i teraz tą skrzynię przymierza należało wprowadzić do Jerozolimy. I jest opisana historia, jak mieli sprowadzać tą skrzynię przymierza i jest napisane, że ja tylko to przeczytam, to jest druga księga Samuelowa, 6 rozdział. Ja tylko dla orientacji powiem, że ja czytam z Biblii Gdańskiej, dlatego może tam pewne różnice już zauważyliście. I czytamy w 6 rozdziale drugiej księgi Samuelowej tak. A ruszywszy się szedł Dawid i wszyscy lud, który był przy nim z Bala Judowego, aby przenieśli stamtąd skrzynię Bożą, przy której wzywano imienia Pana Zastępów siedzącego na cherubinach, którzy są na niej. I wstawili skrzynię Bożą na wóz nowy, wziąwszy ją z domu Abinadaba, który jest Gaba, lecz Ozaj i Achijo, synowie Abinadabowi, prowadzili on wóz nowy. I chciałbym powiedzieć, cała ta historia jest dosyć długa, ale tu w tej historii jest napisane, że ta skrzynia była wieziona, no i ten wóz się tak zakołysał. Tu jest napisane, że ten wóz był nowy, jeszcze nic na nim nie było przewożone. I wtedy jeden z tych sług tak przytrzymał tą, no zakołysała się tą skrzynię, żeby nie spadła i Pan go zabił. I my wiemy, że Dawid się wtedy bardzo zafrasował. I co on zrobił? On dał tą skrzynię, nie wprowadził ją do Jerozolimy, do tego przygotowanego namiotu, ale zostawił na pewien czas u Obeda Edomczyka. Co ja chcę przez tą historię powiedzieć, na co wskazać? Gdy my popatrzymy do czwartej księgi Mojżeszowej, to jest czwarty rozdział, to jest wyraźnie powiedziane, że skrzynia Boża miała być niesiona, a nie ważona. I na to były w tej skrzyni przymierza te takie uchwyty, były drążki i wszystko to, co było, stanowiło wyposażenie tego namiotu zgromadzenia, to było noszone przez lewitów i ich było ponad 6 tysięcy, tych, którzy byli przewidziani do niesienia. A Dawid na to nie popatrzył, ale dla prostoty zrobił nowy wóz. I chciałbym powiedzieć, że Dawid się przeraził, gdy to się stało. I gdy my czytamy Boże Słowo, porównujemy z naszym życiem, to my widzimy tą różnicę. I wtedy nas Duch Boży sądzi, Duch Boży nam wskazuje, to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Tu jest napisane, że Dawid się zafrasował. I chciałbym, ja tylko tak wspomniałem, że bardzo dużo się mówi o tym tańczeniu, pląsaniu, ale o tym, co to poprzedzało, o tym się raczej nie mówi. A to jest, to tak bardzo wyraźnie nam wskazuje na nierespektowanie tego, co tu jest napisane. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trwali w Bożym Słowie. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my chcemy Panu służyć, to my musimy znać Boże Słowo. Kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, ten ostatni rozdział, i pisze o wyposażeniu, o tej zbroi, to mówi też o Słowie Bożym. I jeśli my chcemy komuś Słowo Boże przekazać, to my je musimy znać. My je musimy znać. I musimy sobie jeszcze jedno uświadomić, że diabeł przeciwnik też zna Słowo Boże. On zna. I my wiemy, że kiedy podchodził do Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus był po 40-dniowym poście, on był w ciele, więc on był głodny, to do niego przystąpił kusiciel i powoływał się na wyrwany kontekst ze Słowa Bożego. On jest napisany, moglibyśmy to, ale to nie nasz temat. Chciałbym tylko w tej chwili w szczegółach, chciałbym tylko tyle powiedzieć, że Pan powiedział mu napisano. I żebym ja mógł powiedzieć napisano, to ja muszę wiedzieć, że to rzeczywiście jest napisane. Ja to musiałem przeczytać, ja sobie to muszę przyswajać. I tu jest powiedziane, niech te księgi nie odstępują. To nie jest powieść, beletrystyka, co raz przeczytam i no, odkładam następny foliał w moim regale książkowym. Nie, to jest co innego. I to nie śmi leżeć pod pyłem, ale my to mamy czynić na co dzień. Dlatego to trwanie jest jednym ze sposobów, żeby utrzymać się czujnym w naszym życiu. Czujność w życiu wierzącego. Do tego jesteśmy zobowiązani i do tego my mamy środki. My czasami czytamy Słowo Boże, którego nie zrozumiemy w danym momencie, ale my mamy się modlić. Duch Święty jest, który nas prowadza we wszelką prawdę i on nam to przypomni, on nam to rozjaśni. A my mamy braci, my mamy siostry, my możemy rozmawiać i może nam to jeden i drugi przybliżyć, że my to tak rozumiemy, że możemy być, kiedyś, ja szczerze powiem, że od dzieciństwa czytam Słowo Boże, bo miałem rodziców wierzących, a często łapię się na takim miejscu, ja jeszcze nigdy tego tak nie rozumiałem. Tak to do mnie nie przemówiło, jak tym razem. Chociaż już to tyle razy czytałem. I dlatego chciałbym powiedzieć, że trwanie w nauce, w czytaniu Bożego Słowa, w zagłębianiu się tego, to nie można tak, bo zaliczyłem jeden rozdział codziennie i sobie wyliczyłem, ile jest tych 66 ksiąg i tak dalej i można policzyć, ile czasu potrzeba na przeczytanie Biblii od A do Z i do tego wracam. My musimy czytać, rozważać, zagłębiać się i prosić, zanim zacznę czytać, Panie, żebyś Ty rozjaśnił mi to Twoje słowo. A jeśli będzie to szczere pragnienie, to to będzie miało miejsce. A teraz jest napisane, trwali w nauce apostolskiej i trwali w społeczności. Chciałbym powiedzieć takie pytanie. Gdy narodził się ktoś na nowo, nawrócił się, dożył zbawienia, dożył radości z tego tytułu, że jest uwolniony z win. Jakie jest jego życie? Gdzie on teraz chętnie przebywa? Z kim ma społeczność? Czy dalej z tym światem, czy tylko z tymi świętymi? A może to tak trochę podzielić i tu trochę, i tu trochę. No bo no, czasami trzeba iść na pewien kompromis. My to jest takie życie, nie? Chodzi o stosuneczki, które mamy otrzymać. Chciałbym powiedzieć, jakie jest nasze pragnienie. Chciałbym wiedzieć, że no, jestem już emerytem, inna sytuacja, ale wy jesteście, czy jesteście w pracy, czy studenci, czy w szkole, mamy społeczność, chcemy czy nie chcemy, z ludźmi tego świata. To jest normalne, bo z czegoś musimy żyć, musimy obracać wśród tego świata, wśród ludzi tego świata. Ale to nie śmi w nas mieć miejsca, to nie śmi dominować. Ale chciałbym powiedzieć, że my mamy pałać tym pragnieniem, żeby się spotkać z ludem Bożym. Żeby mieć społeczność z dziećmi Bożymi. Kiedyś był taki ruch, teraz to jakoś zamarło, ale był taki ruch Tymoteusza. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Jeśli ktoś się nawrócił w zborze, to ze zboru musiały być co najmniej dwie osoby, które się taką osobą świeżo nawróconą zainteresowało, przebywać z nim, rozmawiać, zapraszać na spotkania do domu, mieć społeczność. Bardzo często zauważamy, że jeśli ktoś narodzi się na nowo i u nas się mówi, zmienił wiarę, nie? I nie zna w ogóle albo prawie w ogóle Słowa Bożego i jest narażony, bo diabeł przeciwnik wtedy dopiero atakuje człowieka, bo on odszedł już od tego dotychczasowego stanu i to on potrzebuje teraz kogoś, który by z nim żył i te pierwsze kroki pomógł mu postawić. Kiedyś po wojnie, to znaczy już po II wojnie światowej były takie masowe ewangelizacje prowadzone na terenie Niemiec, Holandii i tam Oral Roberts, czy Billy Graham i Tommy Hicks, no wiele było tych ewangelistów i były ewangelizacje na wielką skalę prowadzone w parkach i taka gazetka Herald Jego Przyjścia, zwiastun, on wychodzi w kilku językach, pod tym jest Voice of Healing, to opisywały, jak tam w tym parku, na przykład w Amsterdamie, że tam grabili grabiami na hałdy różańce, bo ludzie odrzucali różańce, chcieli oddać swoje życie Jezusowi. I po jakimś czasie takie pytanie, gdzie są ci ludzie? Gdyby oni się nawrócili i zostali przy Panu, to Holandia byłaby wnet zbawiona, a my wiemy, że w Holandii pierwszy kościół satanistów był właśnie w Holandii, nie? No, ale to tak, chciałbym powiedzieć, że ci ludzie usłyszeli. Był taki moment, że chcieli oddać swoje życie, ale nie mieli społeczności i wrócili do starego. I chciałbym powiedzieć, że dlatego to trwanie w społeczności ma szczególną wartość. I jeśli ja dożyłem zbawienia, to ja jestem obowiązany tym, co otrzymałem, służyć drugiemu. Ja wiem, że to wymaga poświęcenia. I ci, którzy dożyli zbawienia, to my już jako starzy wierzący, to już my znamy takie normatywy, jak taka osoba się ma zachowywać, jak się nawet ma modlić, jak się ma ubierać i co wszystko ma robić. My już wszystkiego tego oczekujemy, a nie myślimy o tym, jak Pan z nami miał wiele do pracy i ciągle jeszcze ma, żeby nas zmieniać. I my bardzo często oczekujemy, że ta osoba już musi być według tych naszych standardów, a trzeba cierpliwości. Trzeba cierpliwości. Ja chciałbym powiedzieć, że trzeba wskazywać na to zasadnicze, na to, co jest podstawą. Aureliusz Augustyn, jeden z tych wielkich nauczycieli w Kościele, mówił tak: w tym, co konieczne, jedność, wątpliwym wolność, a nade wszystko miłość. To są takie trzy zasady, które on powiedział. W tym, co konieczne, jedność. To jest jedyny autorytet. Wątpliwym wolność. Nie będziemy się sprzeczać o długość włosów, czy o długość i tak dalej, bo tam można było o tym wiele mówić. Chciałbym powiedzieć, że to mniej istotne, ale żeby też mieć miłość. Jeśli miłość będziemy mieli, z tą miłością będziemy wychodzili na zewnątrz, to chciałbym powiedzieć, że to bardziej pociąga. Dzisiaj już jest takie powiedzenie, że słów już mamy dosyć, ale chcemy widzieć czyny. To jest powiedziane, trwali w społeczności. Trwali w społeczności na co dzień. I to jest wielkim darem, że my możemy się tak spotykać jak tutaj. I tu nie jakieś ogromne zgromadzenie. Ja wiem, że są tacy ludzie i w moim zborze, w którym jestem, co jeżdżą od konferencji do konferencji, zaliczają ich po kilka w ciągu roku, nie? I pytam się, no i co? Było wspaniale, no i co dalej? No, następna jest znowu tam, a tam, nie? No dobrze, a co to u ciebie zmieniło? No, jak już takie chrząkanie, to widzę, że nic. No był, no było. Chciałbym powiedzieć, że my mamy społeczność mieć, ale ta, jeśli ta społeczność na mnie nie oddziałuje, nic nie wniosło, to muszę się zastanowić, co ja tam robiłem, czy to było właściwe. I tym bardziej jeszcze teraz bardzo trzeba zwracać uwagę, bo tych różnych ogłoszeń, tych społeczności ludnych jest bardzo wiele. Chciałbym powiedzieć, w trzeci punkt jest powiedziane, trwali w łamaniu chleba. Na trzecim miejscu w łamaniu chleba. Gdy my czytamy list do Koryntian, to co apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 11 rozdziale, jest powiedziane tak. Ja tylko przeczytam jeden werset. 26. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Tu jest powiedziane o takim szczególnym sposobie zwiastowania. Śmierć pańską opowiadajcie, aż przyjdzie. To jest nasze zadanie. My wiemy, że w tym pierwszym zborze oni łamali chleb na co dzień. My wiemy, że potem były różne takie problemy, bo ci, którzy byli z narodu żydowskiego, nawrócili się, byli chrześcijaninami, to oni inne spojrzenie mieli na to, aniżeli ci, którzy byli z pogan. I apostoł Paweł, on tak bardzo wyraźnie o tym powiedział, jak ma wyglądać łamanie chleba. I on w liście do Galacjan, ten list do Galacjan uchodzi za chyba najstarszy list, zachowany list apostoła Pawła, on bardzo wiele mówi o sobie, o tym takie osobiste świadectwo. I on pisze o tym, że to wziął od Pana, on się tego nauczył od samego Pana, nie od człowieka i on to przekazywał. To jest pierwszy rozdział listu do Galacjana, 11 wiersz. A oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja ani mnie wziął, ani się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Gdy obserwujemy życie apostoła Pawła, jego świadectwo, to wiemy, że on po dożyciu zbawienia, to co go spotkało na drodze do Damaszku, to on był na osobności, i on miał społeczność z Panem i to, co on mówi, że on się nauczył od samego Pana, to my, jak czytamy te jego listy, to, co tu jest zawarte, to możemy i musimy stwierdzić, że tego się rzeczywiście od człowieka nie nauczył. I on tak bardzo wyraźnie tu powiedział, albowiem ilekroć byście ten chleb jedli i ten kielich pili. My mamy sobie uprzytomniać, że tylko dzięki łasce, dzięki ofierze naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus dokonał tego dzieła na Golgocie, powiedział, wykonało się, utorował nam drogę do Ojca, droga, która została przerwana, przez grzech pierwszego człowieka. Tu jest powiedziane, trwali w łamaniu chleba. Chciałbym powiedzieć, że jest taka jedna trochę obawa, że jeśli my, no tak się to w większości odbywa w zborach, że raz w miesiącu, czy to jest pierwsza niedziela, czy trzecia, różnie zbory sobie ustalają, jest pamiątka wieczerzy. I chciałbym powiedzieć, że to się załatwia i raz no, w miesiącu, no to bierzemy w tym udział. Ale chciałbym powiedzieć, że przystępowanie do łamania chleba, tak jak to było tu nawet codziennie praktykowane, to wymagało takiego stanu czystości, żebym ja mógł sięgnąć po ten chleb i po ten kielich. I ja zawsze mam taką obawę, że to może spowszednieć, że to, co Jezus uczynił dla mnie, to stanie się, można już tak przejść nad tym do porządku dziennego. A my wiemy, że to, co uczynił Zbawiciel, uczynił dla całej ludzkości. Ale my sobie musimy zdawać sprawę, że uczynił to również i dla mnie. I społeczność łamania chleba to jest społeczność, do której my jesteśmy powołani. My jesteśmy do tego powołani. A wiemy, kto nie jest powołany, tak jak tym Ananiasz i Safira, tam był grzech, spotkała ich śmierć. I gdybyśmy na to tak popatrzyli, ja nikogo nie mam zamiaru osądzać, ale wiemy, że są takie przypadki, że po łamaniu chleba się rozchorował, różne takie. Ja nie chcę nikogo sądzić, ale obserwuję, bo różną służbę czasami mam do wykonania i zauważam, że na tą rzecz nie zwraca się uwagi. A w tym pierwszym zborze oni łamali chleb codziennie, a kiedy było coś nie w porządku, tak jak to tu w poprzednich wersetach jest napisane w tym 11 rozdziale, apostoł Paweł tak mocno poakcentował i on powiedział, gdyby kto czynił, brał udział w tym niegodnie. I teraz jeszcze ostatni punkt, który tu jest powiedziany. Trwali w modlitwach. I oni trwali na co dzień w modlitwach. Oni wchodzili, tak jak było apostoł Piotr i Jan, oni wchodzili do świątyni, modlili się. My wiemy, jakie mieli przeżycia, jak tam ten chromy od urodzenia został uzdrowiony i tak dalej. Oni chodzili na modlitwę i spotykali się na modlitwach. I Pan działał. Pan działa. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że to trwanie w modlitwie, my mamy bardzo wiele potrzeb i mamy takie obietnice, które mówią, jeśli by się dwóch albo trzech zgodziło o jedną rzecz, to Pan się do tego przyzna. I chciałbym powiedzieć, że kiedy jesteśmy naprawdę zmęczeni, potrzebujemy naszego Pana, potrzebujemy naszej takiej naprawdę pomocy, to co my mamy zrobić? Zwracam się do jednego czy drugiego brata, mówię, bracie, ja potrzebuję. Nie wolno nam powiedzieć, a ja na tym poziomie, ja nie. Chciałbym powiedzieć, każdy z nas potrzebuje. Chciałbym powiedzieć, każdy z nas. Tylko takie krótkie świadectwo powiem, kiedy były lata... Początek lat, koniec lat 70. Mieliśmy takie dni skupienia, takie podobne jak te, no może troszeczkę to jeszcze był wtedy Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i mieliśmy te dni skupienia parę lat pod rząd, trzy razy pod rząd w Wiśle Głębcach, tam w zborze. I zjeżdżali się pastorzy, no wtedy to tak się nie eksponowało tej nazwy, pastor, przełożeni zborów i usługujący bracia. I mieliśmy społeczność, były na ogół takie też tematy już z góry były wyznaczone. I chciałbym powiedzieć, że to przynosiło wielkie błogosławieństwo, zbudowanie. W tym czasie zawsze w pokoju wyznaczonym był łańcuch modlitw i nigdy nie było przerwy w tych modlitwach i jednego razu, to było krótko przed wybuchem stanu wojennego, ja tam to prowadziłem i wtedy tak akurat żona dzwoni, było trzeba tam przepchnąć przez granicę do Czech literaturę. Musiałem przyjechać z Wisły do Cieszyna. I no, dzięki Bogu udało się załatwić. No, a teraz od 6 już była modlitwa, od 6 to trwało, a ja w domu już nie jechałem, bo już była taka niesprzyjająca pogoda i północ, i pierwsza, i druga, ja nie śpię. Byłem tak wykończony, a teraz od 6 rano prowadzić spotkanie. I byli tacy dwaj starsi bracia, brat Ulącka z Niemiec i brat Williskroft, to był Amerykanin, nie? Myśmy się dobrze już znali i ja mówię tak, no bracia, posłuchajcie, pomóżcie się za mnie, bo ja nie jestem w stanie rozpoczynać tego nabożeństwa, no ponad 80 braci, no usługujący też bracia, no to tak umiem też ocenić tego, co stoi za pulpitem, to wiadomo. Ale ja wtedy nie myślałem, tylko byłem taki bezsilny. No i wyszedłem naprzód, uklęknąłem pierwszy i ci bracia się zaczęli modlić, włożyli ręce i tam były takie było wtedy proroctwo. I ja wstałem z kolana i patrzę się, ale już tu cały rząd braci klęczy. Jeden za drugim chcieli się, żeby się z nimi modlić. I chciałbym powiedzieć, że ta modlitwa trwa pół dnia. I jeden i drugi brat mówi, ty przerwijmy to już, trzeba przez referat, mamy tu, ja mam tę chwileczkę to. Albo Duch Boży nami kieruje, albo my mamy swój plan, a Duch Boży, Duch Święty ma się do nas dostosować. My musimy zważać na to. Chciałbym powiedzieć, że to była najbardziej błogosławiona chwila, te pół dnia, pora już po zakończeniu mówili, to cośmy dożyli, te widzenia i tak dalej. I ten program, który mieliśmy, było trzeba odłożyć na bok. Chciałbym powiedzieć, że my, gdy mamy społeczność, to mamy zważać na działanie Ducha Świętego. Tylko jeden może przykład, ale już kończę. Bo ja wierzę, że jesteście też i trochę zmęczeni, te 400 kilometrów z Warszawy to też swoje robi. Chciałbym powiedzieć, że był za czasów niemieckich, to było przed wojną, pierwszą wojną światową i po pierwszej wojnie światowej były tak zwane tygodnie brzeskie. W Brzegu, który teraz należy do Polski, tam był zbór i tam się zjeżdżali bracia. I tam to trwało 4 do 6 dni. Były wykłady, były modlitwy. I pastor Jonathan Paul, który to prowadził, jednego razu, to było w roku 1925, powiedział, nie będzie żadnych referatów, będziemy się modlić. 3 dni, czwartek, piątek, sobota. Siostry w kuchni miały wolne, no bo nie było trzeba nic gotować. 3 dni były był post i były modlitwy. Chciałem powiedzieć, ja akurat to wtedy nie było magnetofonów, 25 rok, ale mam stenogram przepisany na maszynie z tej konferencji. I tam jest opisane, że modlili się i pościli 3 dni, psami kaznodzieje. I na 3 dzień zaczęli wychodzić bracia kaznodzieje do przodu. Zaczęli wyznawać przed obliczem Bożym swoje grzechy. I to takie, których by nikt o to nie podejrzewał. Tak Duch Boży działał. I kiedy się kończyła sobota, tam jest opisane w tym wydarzeniu, wnieśli taką dziewczynę 19-letnią na noszach. Ona już była umarła. Już na marach. Nie? A bracia, pastor Jonathan Paul jeszcze z drugim włożyli ręce, pomodlili się, a ona wstała. I takie dni skupienia, dlaczego ja o tym mówię, mają do tego nas doprowadzić, żebyśmy doszli do takiego oczyszczenia. Każdy z nas tu przyszedł, może ja nie chcę nikogo osądzać, ale z jakimś obciążeniem, z jakimś balastem. I my chcielibyśmy na nowo ożyć i czasami nas może ogarniać zniechęcenie, znużenie. Te okoliczności nas otaczające różnie wpływają na nas. My wiemy, że przeciwnik nasz też jest aktywny. On nas nie głaska, prawda? I my potrzebujemy takiego posilenia. I dlatego też chciałbym powiedzieć, że Niechby naszą myślą i takim pragnieniem przewodnim było, żeby Duch Święty działał w moim i w każdym sercu, w każdego z nas. Żebyśmy mogli naprawdę dojść do takiego oczyszczenia, żeby potem nasze modlitwy były wysłuchiwane. Chciałbym powiedzieć, że taki sługa Boży Jerzy Müller, to on mówił, jak on się czymś zanieczyścił, to pierwsze, co robił, prosił, Panie, przebacz. Panie, oczyść. Ten sługa Boży Jerzy Müller, kiedy w chwili jego śmierci, on prowadził dom sierot, gdzie było 2000 sierot. I on nigdy nikogo nie prosił o pieniądze, ale on się zawsze modlił. A on w swojej książce pisze, on prowadził taki dziennik, to on pisze, jakikolwiek najmniejszy grzech niewyznany przed Panem, nie koniecznie przed ludźmi, ale przed Panem, to zanieczyszcza i ten kontakt się zrywa. Kontakt z Panem szwankuje. On jako Niemiec, będąc w Anglii, on prowadził wiele korespondencji, bardzo często jakieś traktaty dołączał do swoich listów, no a jako, że to był druk, to on tam niższą taryfę frankował tym znaczkiem. I kiedyś przeczytał, że jeśli jest coś drukowanego, a jest tam tylko trochę napisanego według tych angielskich przepisów, to już jest przestępstwem. On tego nie wiedział. I on pisze w swoim dzienniku, ja to mam ten dziennik, bo to gruba księga jest, pisze tak. Panie, grzeszyłem z nieświadomości przez tyle lat. Wyznaję to. Proszę, Panie, żebyś mi to przebaczył. Więcej tego robić nie będę. On to zanotował. Ktoś by powiedział, no taki drobiazg, no to od tej chwili już tego nie robi, ale to on prosił o przebaczenie. A chciałbym powiedzieć, że on, kiedy się modlił, to Pan przyznawał się do jego modlitw. A kiedy dostawał pieniądze, przekazy i tak dalej, on to wszystko spisywał. Potem miał 2 godziny, gdzie nikt nie wchodził do jego biura, a on klękał na kolana i modlił się, Panie, czy to jest czyste? Czy ja mogę to przyjąć? Czy ja mogę to przyjąć? Tak po kolei. A to był mąż wiary, potem się dziwili, on się modlił, a Pan się do tego przyznawał, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że taka drobna rzecz mnie to z tym frankowaniem kopert, tych listów, to bym powiedział, no naprawdę nie zawracajmy sobie głowy z takimi sprawami, a on do tego podchodził inaczej. Ale jak on się modlił i dlatego jak mamy nieraz niewysłuchane modlitwy, to coś zaszwankowało, ale z czyjej strony? Z mojej, na pewno nie z Bożej strony. Dlatego ja może bym się pomodlił na zakończenie, jeśli pozwolicie, żebyśmy powstali, pomodlili się.